Ďakujem veľmi, bratia Zbešku. I vítam vás všetkých srdačne. Pripomínam sobie, že chyba ostatný raz v Twoim zborze tutaj byłem chyba ponad 20 lat temu. I niewielu was pamiętam. To znaczy, jeżeli chodzi o brata Leszka, to pamiętam z Dębicy. Jego żona z Krakowa. Nasze znajomości, nasza więź z bratem Zbyszkiem chyba sięgają lat 60. Nieco później z jego żoną. W Bydgoszczy się zapoznaliśmy. Wtedy, kiedy prowadziłem tam działalność młodzieżową. Nie wiem, co na początek powiedzieć, ale chyba skoro jesteście dla mnie nowi, a też i jestem przed wami jako nowy, to coś chyba powiem o swoim życiu. To może będzie tak bardziej przybliżyć nas. O swoich początkach mojego życia z Bogiem. Ja urodziłem się w Spytkowicach, koło Ramki Zdroju. Niedaleko jest. Bardzo atrakcyjne miejsce. To jest moja miejscowość rodzinna. Tam mieszkałem do 21 roku życia, dotąd aż zostałem powołany do wojska. I pamiętam wtedy, kiedy stanąłem przed komisją uzupełnień, zaproponowano mi wtedy dwa miejsca. Powiedział pewien w stopniu kapitana, pan mówi mi: obywatelu, proponujemy wam dwa miejsca. Ustka albo Bydgoszcz. Ja mówię tak, że dla mnie zawsze trudno podjąć decyzję. Więc proszę, panie kapitanie, niech pan podejmie. Bydgoszcz. I tak się zaczęła moja historia późniejsza z Bydgoszczą, ale wcześniej chcę powiedzieć o tym, co przebudziło moje życie do Boga, chociaż byłem chrześcijaninem i uczęszczałem do zboru w Spytkowicach. Wtedy był to zbór taki powojenny zbór, założony przez poniekąd mojego stryka Floriana Brandysa, który mieszkał w Jaworznie i tam zmarł. Ale w tym czasie przedtem jeszcze mieszkał w Nowym Sączu, był współzałożycielem zboru baptystycznego w Nowym Sączu, a później współzałożycielem zboru baptystycznego w Tarnowie. Stamtąd przeprowadził się do Jaworzna i tam już pozostał, tam mieszkał. I tą Ewangelię przyniósł później do Spytkowic. Ale przyszedł taki czas w moim życiu, że nastąpiło takie diametralne przebudzenie. I to dość takich okolicznościach dość dramatycznych, ponieważ nigdy przedtem nie słyszałem, że można coś takiego przeżyć, czy dożyć, czy przybliżyć się do Boga. Związane to było z chorobą mojego brata, ponieważ mam trzech braci. I mój najstarszy brat Józef, kiedy dorastał, zachorował na dość poważną chorobę serca. Prawdopodobnie to było związane z dziedzicznością. Także uczył się w szkole, ponad podstawowej szkole komentarną i wtedy przerwał tę naukę w szkole, ponieważ zdrowie mu na tym nie pozwalało i rozpoczął proces leczenia. I pewnego razu w tych różnych okolicznościach został skierowany przez klinikę w Zabrzu do kliniki we Wrocławiu, aby tam kontynuować leczenie i znalazł się pod opieką wtedy znanego na ten czas najlepszego kardiochirurga, profesora Wiktora Broza, w wcześniej klinice kardiologicznej we Wrocławiu. I tam po licznych badaniach, no nie takich jak dzisiaj, mamy dzisiaj tomografię, które potrafią poszatkować nasze całe ciało i potrafią dokładnie zdiagnozować chorobę. Wtedy to był trudny proces. Ale stwierdzono ostatecznie tak, że musi się poddać skomplikowanej operacji serca na otwarte serce, tak zwane otwarte serce. I no po prostu nie ma innego wyjścia, bo inaczej grozi śmierć. W związku z tym przebywał tam w tej klinice i nawiązał kontakt ze zdłorem we Wrocławiu. I tam znalazły się pewne osoby w tym zborze, pewna osoba starsza, taka była pewna siostra, która w rozmowie z nim powiedziała mu taką rzecz, taką dość istotną. Czy ty wierzysz, że Bóg cię może uzdrowić z tej choroby? On po raz pierwszy słyszał o takiej możliwości, o takim czymś, że Bóg może uzdrowić człowieka z choroby nieuleczalnej. I później klinika skierowała jego na przygotowanie do operacji do sanatorium w Dusznikach w Zdroju. I tam jeszcze raz wrócił do kliniki i ta siostra jeszcze raz mu mówi, czy ty wierzysz, że Bóg się może uzdrowić. I modlili się później za nim tam w zborze. I on pewnego razu, przyszła taka wiara w jego serce, że skoro tak jest, skoro w Biblii jest napisane, że Bóg uzdrawia chorych, nawet wskrzeszał z martwych Jezus, no to dlaczego nie możemy nie uzdrowić? I właśnie zrezygnował już z dalszego leczenia i wrócił do domu. Ale wrócił chory. Nie mógł normalnie funkcjonować. Pamiętam, leżał w łóżku. Opiekowała się nim mama. I był, no po prostu no, czekaliśmy, no, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ja też nie wiedziałem, co może nastąpić. Aż któregoś dnia ta jedna z sióstr we Wrocławiu, ze zboru wrocławskiego, ze swoimi współsiostrami przyjechały do nas, do naszego rodzinnego domu w Spytkowicach. No i właśnie zachęcały nas wszystkich, mnie, moich rodziców, do tego, żeby modlić się o uzdrowienie, modlić się o no, zmianę tej sytuacji. No i ich kierunek był na wzbudzenie naszej wiary wszystkich ludzi, wszystkich nas jako członków domu, do tego, że coś się może zmienić. Pamiętam, było to w 1964 roku. Podczas jednej takiej modlitwy domowej, a mój ojciec zawsze był takim rygorystycznym pod tym względem. Zawsze zanim kładli mi się spać do snu, zawsze zachęcał nas do wspólnej modlitwy. Uklękaliśmy przed Bóg i każdy miał obowiązek się pomodlić, chociaż trochę. No i również te siostry w tym czasie też uklękły z nami do modlitwy i zaczęliśmy się modlić. I w tym czasie stało się coś niebywałego, coś niewyobrażalnego. No, brat został uzdrowiony. Ten, który leżał w łóżku, który nie mógł wstać, który nie mógł chodzić o własnych siłach. Przecież był młodym człowiekiem, miał 19 lat dopiero. On wstał, zaczął skakać. Byłem zdziwiony, bo ja nigdy nie spotkałem się z taką rzeczą. I mówi, wykrzykuje, ja jestem zdrowy. No i to odcisnęły takie piętno na nas wszystkich, również na moich rodzicach, tak samo na mnie, na moich pozostałych braciach. I pamiętam następnego dnia, bo mieszkaliśmy, moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, wtedy nie było mechanizacji i wszystko, co się robiło, to ręcznie, kosiło się ręcznie. Pamiętam, wtedy mój brat następnego dnia, ten chory, który poprzedniego dnia leżał w łóżku, prawie tak martwy, wziął kosę na ramię i poszedł w pole i zaczął kosić. I skosił około pół hektara zboża. Rodzice do niego mówią: słuchaj, no nie rób tego, no przecież ty byłeś jeszcze wczoraj chory. A dzisiaj, no coś niebywałego. I później, niedługo po tym wydarzeniu, również nastąpiło takie silne przebudzenie w naszym domu, w naszej rodzinie. Myśmy doznali takiego silnego dotknięcia mocą Ducha Świętego. Przeżyliśmy wszyscy wczesny w Duchu Świętym. Ja, mój brat, młodsi bracia ode mnie. I poczuliśmy się, ja osobiście już wtedy chcę mówić, koncentrować na sobie, poczułem się taki zapalony do pracy Chrystusie, Bogu, dla Boga, coś, żeby zrobić, coś, żeby zdziałać. I pamiętam, wtedy dość często przyjeżdżałem do brata Władysława Sosnowskiego, czyli ojca brata Zbyszka. On nas podnosił na duchu, on nam pomagał tak duchowo okrzepnąć w tym wszystkim i wzmacniał i posilał. Przyjeżdżał do nas do Swytkowic. Aż przyszła taka chwila, jak już wspomniałem na początku, że ten kapitan wybrał dla mnie miejsce inne, do Bydgoszczy, do jednostki wojskowej, żebym służył w lotnictwie i tam przebywałem 4 lata. I przez te 4 lata nawiązałem kontakt ze zborem w Bydgoszczy i rozpocząłem pracę w Śródmieściu. I to mi dało dużo, ponieważ to nas wszystkich, to mnie tak zapaliło do takiej intensywnej pracy dla Boga. I pamiętam pewnego dnia, to było w Łodzi, mieliśmy takie spotkanie młodzieżowe, na które zaprosiłem brata Kazimierza Zasłudzkiego, brata Zbigniewa. I mieliśmy takie fajne spotkanie młodzieżowe. I po tym spotkaniu brat Kazimierz przyszedł do mnie i powiedział mi taką rzecz: słuchaj, Andrzej, czy ty byś nie chciał rozpocząć jakiejś samodzielnej pracy? No ja mówię: tak, chętnie, bo czuję się już trochę ciasno. Mówię, że już mi tu zaczyna być ciasno, więc chciałbym rozpocząć taką pracę dla Boga gdzie no mówię, mam takie miejsce dla ciebie, czy Dębica. Mówi, taka miejscowość w województwie rzeszowskim, bo to wtedy jeszcze, bo to były lata, to był rok 1970, więc był jeszcze stary podział administracyjny, województwo rzeszowskie. Jest tam pewna siostra, która uczęszcza do zboru w Rzeszowie, ale to ona już jest tak, jest starsza i jej trudno jest tam dojeżdżać, a ma połowę domu, który chce przeznaczyć dla sprawy pańskiej, dla kościoła. I jeśli byś się podjął tej pracy, no to rozpoczęliśmy załatwienie stron formalnych związanych z przejęciem tego domu. I właśnie wtedy, pamiętam, to był 71 rok, pojechałem wcześniej, zobaczyłem to miasto, zobaczyłem miejscowość, zobaczyłem ten dom i zdecydowałem, że tak, że przyjadę. Przyjechałem, pamiętam, jesienią 71 roku. W listopadzie do Dybicy. I chciałem tam zacząć pracować, no ale nastąpił obłęd. Nie ze strony może ludzi, ale ze strony władzy. W tym potężnym ustroju, który był w Polsce, był taki dziwny przepis, który mówił w ten sposób, że jeżeli ktoś nie mieszka w domu, który jest, należy do właściciela, wtedy gospodarzem tego, tej nieruchomości są władze miasta, skarb państwa, inaczej mówiąc. Akt notarialny był sporządzony na połowę tego domu, ale co z tego, jak gdy poszedłem się zameldować do Urzędu Miasta, Urząd Miasta mi odmówił zameldowania, ponieważ powiedzieli mi wyraźnie, że my jesteśmy gospodarzami i zameldujemy tam, kogo my uważamy za stosowne. No ja mówię, no ale ja tego nie rozumiem. Jak tak można zrobić? Ja tam mieszkam. Jest to budynek kościoła, bo już akt notarialny był sporządzony. A ja nie mogę mieszkać. Ja nie mogę tam, nie mogę funkcjonować. No nie mogę funkcjonować, bo chciałem się przyjąć do pracy zaraz. I był zakład pracy, który mnie chętnie chciał przyjąć, ale ten pan dyrektor mi powiedział wyraźnie, proszę pana, przyjmiemy pana, bo chcemy, potrzebni nam są ludzie, ale pan za daleko mieszka. Pan mieszka w Bydgoszczy. Musi pan się tutaj zameldować. No ale mówię, władze miasta mi odmawiają zameldowania. Więc poszedłem do przewodniczącego powiatowej Rady Narodowej i prosiłem go. On powiedział, wie pan co, najlepiej pan, żeby pan wyjechał, wrócił stąd do miejsca, z którego pan przyjechał. Tu żadnego kościoła nie będzie. Jak mi powiedział. Ja wtedy, no to już była wtedy najwyższa władza. Przewodniczący powiatowej komisji, przewodniczący powiatowej Rady Narodowej. Ja już zwątpiłem. Ja nie mogłem dobrze funkcjonować. Ja nie miałem, to była pora zimowa, była zima. Ja nie mogłem, no, nie miałem grzania, bo był piec kaflowy, trzeba było węglem palić. A węgiel można było otrzymać przez przydział, a na podstawie zameldowania. Więc chodziłem po sąsiadach, pożyczałem tego węgla od sąsiadów, żebym przetrwał tą zimę jakąś. I cała ta sprawa trwała aż 3 miesiące. Pamiętam, 3 miesiące trwało, zanim ta sprawa się rozstrzygła. I w ostatnim kroku poszedłem po radę prawną do prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy. I pamiętam, spotkałem się z nim. I on tak siedział, jak wy dzisiaj siedzicie, uważnie słuchacie. I on mnie tak wysłuchał. No dobrze, chciałem jeszcze mu zapłacić za usługę. On powiedział, że nie, dziękuję, proszę, ja nic nie chcę, bo na pewno się spotkamy. Ja nie wiedziałem, co on powiedział, bo za parę dni miała być ta rozprawa przed powiatową komisją lokalową związana z przydziałem tego lokalu dworowego, kościelnego dla innych ludzi, które władze powiatowe uznały za stosowne. I wtedy pamiętam, kiedy stanęliśmy przed komisją powiatową i kiedy była ta rozprawa, urzędniczka Urzędu Powiatowego przedstawiła, że osoby, które są przeprowadzane do tego, które mają zamieszkać w domu naszym zborowym, kościelnym, są w takiej sytuacji, że nie mogą tam mieszkać, gdzie dotychczas mieszkali, ponieważ dom grozi zawaleniem. A on od razu, sędzia, mówi, czy państwo chcecie mieszkać tam, dokąd kieruje was powiatowy urząd? A oni powiedzieli, nie chcemy, ponieważ my chcemy rozpocząć budowę naszego domu, które urząd powiatowy wstrzymuje nam. Nie wiem, z jakiego powodu. Dobrze, proszę zaprotokołować. Ale urzędniczka krzyknęła i mówi, panie przewodniczący, ale dom grozi zawaleniem. A ten powiedział, Tak. To nic nie szkodzi. My go podeprzemy decyzją. I sprawa się rozstrzygnęła. I wtedy Urząd Powiatowy, to znaczy Powiatowa Komisja Lokalowa przydzieliła lokal. Kazali mnie zameldować. I taki to był bój na początku. Trwało prawie 3 miesiące. Później rozpocząłem pracę i zacząłem pracę wśród w całym terenie byłego województwa rzeszowskiego. Opiekowałem się zborem w Rzeszowie, w Dębicy, później założyłem zbór w Mielcu. Później przeprowadziłem się do Tarnowa w związku z tym, że moje dzieci tam się uczyły. Ale później było tak, że z kolei moje dwie córki dostały się do szkoły, do Christ International Institute w Dallas, Texas, w Stanach Zjednoczonych. I tam rozpoczęły studia na tej chrześcijańskiej uczelni. I ja myślałem, że po tych studiach wrócą do kraju, bo by się przydały mnie do pracy zborowej i tak dalej. No ale wybrały inny kierunek, zaczęły dalej studiować. Starsza córka Ewa, o której już tutaj wspomniał brat Zbigniew, która kupiła mieszkanie teraz w Krakowie, którym się opiekuje i z tego tytułu dzisiaj jestem tak niestety elegancko ubrany jak Zbigniew, dlatego że przyjechałem do właśnie i pomyślałem sobie, że trzeba było mi odwiedzić brata z pastora waszego, ponieważ dawno się z nim nie widziałem. I zadzwoniłem. I mówię, tak, przyjedź. Właśnie wczoraj byłem u niego i zaproponował mi dzisiaj przyjazd do waszego zboru. I stąd dzisiaj jestem przed wami. Ale kontynuując dalej, dwie moje córki, Ewa i Elżbieta, która przez niektóre osoby jest znana, również przez pastora i przez siostrę pastora, rozpoczęły dalsze studia w Stanach Zjednoczonych. Tam Ewa zdobyła tytuł magistra na uczelni jedynej uczelni w Dallas, Texas. Z kolei młodsza Elżbieta przeprowadziła się do Bostonu i tam kontynuowała studia na Uniwersytecie w Bostonie i tam zdobyła tytuł doktora i tam już pozostała, wyszła za mąż, pracuje i w związku z tym, że tak to się wszystko poukładało i żona moja rozpoczęła pracę w Wielkiej Brytanii tak pod koniec lat 90. na początku lat 2000 naszego stulecia wyjechałem do Wielkiej Brytanii na jakiś czas. Myślałem, że to będzie krócej, ale później okazało się, że ten czas się przedłużył. Trochę tam współpracowałem z moim bratem, właśnie ten Józefem, który został uzdrowiony, ponieważ on tam mieszka na stałe i prowadził pracę wśród Polonii, pracę ewangelizacyjną, więc częściowo on mnie zaangażował do tej pracy. A później w związku z tym, że moje córki pozostały na stałe w Stanach Zjednoczonych, więc wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Byłem tam dość sporo czasu. Także moja służba kościelna tak zwykle zakończyła się w 1998 roku. Pamiętam, byliśmy razem z bratem Zbigniewem, założycielami, współzałożycielami Kościoła Świątkowego w 1988 roku. Wtedy zostałem powołany przez synod tego kościoła. Powołany zostałem na prezbitera okręgowego okręgu południowego, a jednocześnie do Naczelnej Rady Kościoła. i pełniłem tę funkcję przez dwie kadencje, czyli przez 8 lat. I w czasie tej służby właśnie miałem dobre więzi, dobre relacje z bratem, waszym pastorem. Wtedy jeszcze był pastorem zboru w Olkuszu. Dość często tam odwiedzałem ten zbór. Rzadziej tutaj w Krzeżowicach, ponieważ po zakończeniu służby brata pastora Zbigniewa w Olkuszu rozpoczął definitywnie pracę tutaj wśród was w Krzeszowicach. I tak dzisiaj jestem, tak jak brat wspomniał, na emeryturze od 7 lat. Także jako emerytowany kaznodzieja, jako emerytowany może, który służył dla Kościoła, a między innymi dla Boga. Dzisiaj mile wspominam ten czas i mile wspominam tych ludzi, z którymi współpracowałem. Spotykaliśmy się na różnych spotkaniach związanych zorganizowanym przez okręg. Najczęściej w Czchowie, pamiętam, to było, kiedy rozbudowaliśmy Czchów, ośrodek w Czchowie. I wielu braci już odeszło z tego świata, odeszło to tam do Pana, gdzie za niedługo również my dołączymy do nich. A również i wspominam mile tych, którzy do dzisiaj pracują w służbie dla Pana, jak również i brata Zbigniewa, gdzie z radością przyjąłem jego propozycję wczoraj, aby was odwiedzić. Ja chciałem, zanim zakończę moją wypowiedź przed nami, chciałem sięgnąć do dwóch tekstów, które są zapisane, to znaczy dwóch wierszy, które są zapisane w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15 i dwa ostatnie wiersze. Ja ich bardzo lubię. To jest 57 i 58 wiersz. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Życie nasze jest takie, że i to dowiedzieliśmy się też dzięki może medycynie, że nie lubię bezczynności, że wiele chorób cywilizacyjnych, które dzisiaj są w tym, wśród ludzi, którzy z powodu których wiele ludzi umiera, są w wyniku bezczynności. Są w wyniku tego, że prowadzimy zbyt luksusowe życie. Że ponieważ życie nasze jest przygotowane, przystosowane przez Boga do aktywności. Nie możemy sobie, tak księżna mówi, jak również ja na emeryturze, tak? Siąść sobie i powiedzieć, no jestem na emeryturze, teraz sobie założę nogę za nogę, siądę może przed odbiornikiem telewizyjnym, będę oglądał program telewizyjny albo coś innego i wreszcie sobie odpocznę. Odpoczywam oczywiście. Mam działkę. Chcę się pochwalić, że mam działkę w Tarowie. I mam dość dużo pracy na tej działce w ciągu lat. Ale na niej się relaksuję. Cieszę się, że jestem tam, że mam kontakt z przyrodą. Ale to mówię o stronie w tej chwili jako fizycznej naszej. Ale chciałem też podnieść do naszego życia duchowego, że życie nasze duchowe jest powinno być aktywne dotąd, aż żyjemy, aż Bóg nam daje siły życia. Nie wszystkim dane jest może żyć dłużej, inni krócej żyją. No to już wiemy, to Bóg tym wszystkim kieruje, Bóg wyznacza czas naszego życia. I jak ktoś kiedyś kaznodzieja, znam pewnego kaznodzieje, który dość często na Ewangelii usługiwał, że nasze życie jest wyrysowane na dłoni naszej. Ale ja może nie chcę już wracać do tych i powtarzać czyjeś słowa, ale chciałbym powiedzieć, że aktywność naszego życia jest do końca, dopóki nam daje Bóg siły. Im większa aktywność, tym więcej możemy, dłużej możemy żyć i dłużej możemy czynić coś, co jest pożyteczne dla Boga. A nie tylko, również najważniejsze dla Boga, a również i dla bliźnich, dla tych, którzy potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia, potrzebują świadectwa, potrzebują przybliżenia do Boga, może w różnych okolicznościach, może niekoniecznie w takich, jak to się stało w mojej sytuacji, w naszej sytuacji domowej, że potrzeba było dopiero nieuleczalnej choroby mojego brata, aby Bóg przemówił do nas wszystkich, że On jest żywy, że On jest ten, który tak samo działa, jak działał kiedyś, 2000 lat temu. Bóg jest taki właśnie. Bóg jest niezmienny. Zmieniają się czasy, zmieniają się chwile, zmieniają się ustroje. Obserwujemy naszą sytuację w naszym kraju. Widzimy wszystko, jak się zmienia. Jak zawierucha nieraz silna z różnych stron. Ale Bóg jest ten, który nad wszystkim czuwa, który kieruje, który nie tylko kieruje zaczyna od naszego indywidualnego życia, od nas jako jednostki, ale On obejmuje cały świat. On obejmuje wszystkie dziedziny życia, z którymi się na co dzień spotykamy. Dlatego, drodzy moi bracia i siostry, wiedzmy, wspomnijmy na to, co powiedział kiedyś apostoł Paweł. Że moi mili bracia, i dodam jeszcze siostry tak samo, bo jest równouprawnienie, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny. Jeśli coś dobrze uczynimy w życiu, to możemy się spodziewać też czegoś dobrego. Bo życie jest takie, że za dobro życie odpłaca dobre. Jeśli ktoś czyni zło, nie może oczekiwać czegoś dobrego. Ale czyniąc dobrze, czynimy to dla Pana. A Bóg jest ten, który nam odpłaca. Niech was Bóg błogosławi. Amen.